Witam serdecznie moich gości, panowie radni, przedstawiciele klubów, przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Pawlaczyk, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Wojciech Rajewski, Lewica.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I pan Sławomir Szczot, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Dziś na sesji zaczyna się sesja powołaniem nowej radnej, pani Dorety Zgaińskiej. Ja nieoficjalnie słyszałem, że to w ogóle będzie szefowa klubu, tak to prawda?
Nie, nie, tu dementuję. Szefową klubu już została pani Mroczkowska wybrana.
Pani Mroczkowska, aha. Zacznijmy od najważniejszej chyba z uchwał, czyli klasycznych zmian w budżecie, stały element gry tak zwany. Co trzeba zmienić i dlaczego? Pan Rajewski?
Tak, ostatni prawie że dzień tego roku, a więc jak zwykle porządkowanie budżetu, zarówno po stronie zwiększania, jak i zmniejszania dochodów, jak i wydatków. W ostateczności generalnie budżet jest zmniejszany o kwotę 193 221 zł. I podstawowe rzeczy to niestety brak możliwości realizacji określonych programów oświatowych, na które miasto, tak to nazwijmy, otrzymało dotację, natomiast procedura, decyzja o przyznaniu dotacji, następnie podpisanie umowy, tak to się przeciągało, że niektóre umowy były podpisywane dosłownie 7 czy 10 grudnia, a więc fizycznie tych programów nie dało się zrealizować. A więc niestety te środki nie mogą być wydatkowane i dlatego trzeba to zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków umniejszyć.
To jest czyjś błąd, czyjaś wina? Że no, nasze dzieci tam pewnych rzeczy nie będą miały?
No nie będą realizowane takie programy, jak na przykład Zapewniamy dzieciom lepszy start i wiele podobnych tego typu programów oświatowych.
Tak późno?
Jeszcze raz powtarzam, decyzje zapadły odpowiednio do poszczególnych programów gdzieś na poziomie miesiąca września, października, natomiast cała procedura przedstawienia projektu umowy do podpisania, podpisanie przez stronę beneficjenta, czyli miasto, odesłanie tego do podpisania przez Urząd Marszałkowski, przeciągała się tak procedury.
Urzędnicy z Poznania zawalili
No na pewno nie urzędnicy miejsce.
No myślę, że to jest taki okres, ta ostatnia sesja, kiedy rzeczywiście te zmiany w budżecie są podstawowe, w sensie trzeba to po prostu zakończyć, uzupełnić, natomiast no, bywa i tak, mi trudno ocenić, realizatorem, wykonawcą jest pan prezydent, no widocznie nie udało się doprowadzić tych wszystkich programów do końca, no i nie można tego zmarnować, w związku z tym trzeba w jakiś sposób zamknąć ten rok.
Pan Sławomir Szczot.
Oczywiście sytuacja jest niezwykle niepokojąca. To jest taki klasyczny przykład, jak marnuje się pieniądze z Unii, które otrzymujemy z Unii Europejskiej. W tym roku nie zagospodarujemy ponad 200 tysięcy złotych. To są programy ciekawe, interesujące, które otrzymałyby beneficjentami czy odbiorcami są dzieci. Ktoś tu zawinił, myślę, że to jest po prostu taka zwykłe urzędnicze zaniedbanie i tylko teraz taki jest problem. Nie wiemy, będziemy oczekiwali informacji, czy to się da naprawić i przenieść te okresy na następne lata, czy po prostu zmarnowaliśmy około 700 tysięcy złotych.
Czy my zmarnowano
700 tysięcy złotych, bo tam to nie chodzi tylko o Sejmik Województwa Wielkopolskiego, to tam są też inne urzędy w tym uczestniczyły.
Kolejna sprawa też dotycząca finansów, choć w dużo mniejszej skali, ale uwielbiamy zaglądać do cudzych portfeli. Zajrzyjmy więc do portfela prezydenta Tomasza Malepszego. Rada będzie głosowała podwyżkę jego wynagrodzenia. O jakie pieniądze? Kto decyduje? Pan przewodniczący wnioskuje.
Nie, decydują radni. Tak.
Ale wniosek składa pan.
Także tutaj trzeba powiedzieć, że nie jest to duża kwota podwyżki, około 220, o ile pamiętam, złotych, także myślę, że to aż tak nie zmienia uposażenia, natomiast rzeczywiście taką decyzję będziemy chcieli podjąć.
A kiedy ja idę do szefa i proszę o podwyżkę, mój szef stwierdza albo zasłużyłem, albo nie. I tu chyba rada też taką decyzję podejmie, czy po prostu z automatu się należy?
Nie, nie. Tutaj braliśmy pod uwagę, przynajmniej jeżeli chodzi o prawą stronę, wiele elementów, również i ten element, że przez jakiś czas pan prezydent funkcjonuje sam. No myślę, znaczy w mniejszym składzie, jak gdyby to z uwagi na
bez jednego zastępcy.
Wiele elementów, natomiast oczywiście pułap i poziom jest określony w ustawie wysokości wynagrodzenia. No i tutaj nie przekraczamy, także że tutaj się nic takiego nie dzieje, żebyśmy jakiś błąd popełniali.
Przede wszystkim po wyborach, bo trzeba przypomnieć, że pan prezydent został wybrany na tą funkcję i to jest po raz pierwszy ustalamy jego wynagrodzenie, tak? Bo jakby to jest nowa umowa z nim zawierana między samorządem a mieszkańcami i 11 500 bodajże jest to kwota brutto, którą otrzymuje. No, mieszkańcy wystawili rachunek prezydentowi. My jakby przyklepujemy w rzecz oczywistą. Musi mieć wynagrodzenie, tak?
Czyli będziecie
prezydent
za.
Musi mieć wynagrodzenie.
I... Rozumiem, że lewica rękami i nogami nie będzie się bronić przed podwyżką.
Ja bardzo się cieszę z wypowiedzi zarówno pana przewodniczącego, jak i pana wiceprzewodniczącego Szczota. No, jest to potwierdzenie pewnych zdarzeń. Powoływanie się na wynik wyborów jest bardzo właściwe. Tak, krótko mówiąc, pan prezydent będzie dostawał nowy angaż. No, tak wyszło z tych wyliczeń, że to jest 200 parę dziesiąt złotych więcej i z pełną aprobatą będziemy głosowali za.
Pan przewodniczący wspomniał, że w ostatnim czasie pan prezydent był sam, znaczy bez jednego wiceprezydenta, ale przy okazji, może to nie jest do końca temat sesji, ale przy okazji no, nie mogę oprzeć się zadaniu pytania o pomysł powołania wiceprezydenta pana Grzegorza Gosiewskiego.
Nie, no pomysł doskonały kandydat, bardzo obiecujący i dobrze się stało, że pan prezydent podjął taką decyzję, podał do publicznej wiadomości i będzie na pewno dobrze.
Następca tronu?
No czas pokaże.
No myślę, że nie jest to tak, przynajmniej jak ja tyle zdążyłem odsłuchać słowa pana prezydenta, to nie jest to jednoznaczne, gdyby proponował. Nie słyszałem tam żadnej argumentacji. No, to, że ktoś jest kulturalnym człowiekiem, no myślę, że właśnie mamy wiele osób kulturalnych. Innych argumentacji ja tam nie słyszałem. Natomiast jestem zaskoczony, że tak szybko, bez jakichś takich, oczywiście to jest decyzja pana prezydenta, bez rozmów przynajmniej z prawą stroną, nie mówiąc o tym, że całe moje doświadczenie życiowe krzyczy, no jak można, kiedy to nigdy w życiu nie odpowiadał samodzielnie, nie kierował żadnym zespołem ludzkim, no trochę mnie to zastanawia, jestem zdziwiony.
A mielibyście lepszego kandydata?
Oczywiście, zawsze jesteśmy przygotowani.
Macie kogoś?
No,
a będzie się jeszcze proponować?
Nikt nas nie pytał, jeszcze raz podkreślam.
A może by pan rozważył naszego człowieka?
Nie wykluczam takiego.
A kto to za człowiek jest?
No, panie redaktorze, pewnych rzeczy nie formuje się przed rozmową z zainteresowaną osobą.
Liczyłem na to, że może mi się uda. Pan słowo jeszcze.
Pan prezydent jednym z wywiadów jeszcze przed świętami wymieniał 3 nazwiska osób rozważanych na prezydenta Leszna. To był pan Marek Wajn, wiceprezydenta Leszna, pan Marek Wajn, pan Krystian Maćkowiak i pan Grzegorz Rusiecki. Z tych 3 osób, te 2 osoby pierwsze, czyli pan Maćkowiak i pan Wajn, mają niezwykle duże doświadczenie w tej wielkiej sferze, jakim jest edukacja. Ja przypomnę, że to jest około 16 000 osób w tej sferze funkcjonuje i to jest niezwykła wielka odpowiedzialność. Wskazał kandydata, który miał najmniejsze doświadczenie w tym wszystkim. Pan Grzegorz Rusiecki jest sympatycznym człowiekiem.
Miał
dobry wynik wyborczy. Tylko pytanie, czy o to chodzi? Ale potwierdzamy, jest to prerogatywa prezydenta, to jest jego współpracownik, on za niego będzie odpowiadał, on dla niego będzie pracował. Ale myślę, że konsultacje, w ogóle szeroko pojęte konsultacje są zawsze mile widziane.
No, zwłaszcza, że wspólnie, że tak powiem, macie większość w Radzie i możecie panu prezydentowi powiedzieć, może jednak inny kandydat, żeby nam się z nami dobrze współpracowało.
No myślę, że pan prezydent powinien brać to pod uwagę. Chodzi tu przecież o dobro miasta, chodzi o sprawne zarządzanie. Ja wierzę, że pan prezydent głęboko się zastanowi, zanim podejmie ostateczną decyzję.
A będziecie protestować?
No myślę, że będziemy rozmawiać.
Non possumus. Jeszcze jedna uchwała dotycząca, znaczy na dzisiejszej sesji, ważna myślę, plan miejscowego, zmiana planu zagospodarowania miejscowego przestrzennego na ulicę Szybowników. Chodzi o teren lotniska. I tutaj już pan prezydent tłumaczył, o co chodzi. Chodzi o możliwość zarabiania szkole szybowcowej.
Dokładnie tak. Ja przypomnę tylko, że to 28 kwietnia 2009 roku, gdy był przyjmowany szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, podczas obrad sesji pojawiła się poprawka, która właśnie doprowadziła do wykreślenia punktu, który umożliwiał prowadzenie działalności gospodarczej na tym obszarze z określonymi ograniczeniami. Wtedy Rada podjęła taką decyzję. Dziś z perspektywy czasu nawet ci, którzy o to wnosili, stwierdzają, że popełniono wtedy błąd i trzeba do tego planu wrócić i po prostu stworzyć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, aby lotnisko czy aeroklub mógł po prostu na siebie zarabiać.
No wtedy uwagi pochodziły ze strony Platformy Obywatelskiej, zdaje się.
Dokładnie tak.
Rzeczywiście z tego, co wiem, ten temat nie był wtedy do końca przygotowany, były duże obawy. Ja zapoznałem się z całym materiałem dotyczącym lotniska, osobiście rozmawiałem z szefem lotniska, osobiście dokonałem rozpoznania, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o możliwość pozyskania pieniędzy z sejmiku. I cieszę się bardzo, że pan prezydent wpisał się w program Platformy Obywatelskiej. W czasie kampanii mówiłem wyraźnie o potrzebie zmian i o usytuowaniu i podniesieniu takiej rangi lotniska, aby ono mogło normalnie funkcjonować. I myślę, że teraz wspólnie, skoro jesteśmy zgodni, potrafimy. Oczywiście ta uchwała jest pierwszą, ona jest wstępną, ona jest otwierającą. Dopiero szef lotniska musi określić, co on tam naprawdę będzie chciał robić, co proponuje, ale rzeczą istotną jest, żeby utrzymać to lotnisko.
Na razie mówi się o stacji benzynowej, prawda?
Chyba nie tylko. Myślę, że tutaj szerzej. Zresztą na komisji miał pan przedstawić dyrektor założenia.
Tak, to jest, żeby było jasne, my nie zmieniamy dzisiaj planu, my tylko otwieramy procedurę uchwalania nowego planu. Tutaj w tym miejscu chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy w tym miejscu lub w pobliżu prowadzą działalność, mieszkają lub mają jakieś interesy, żeby uczestniczyli w przygotowaniu tego planu. To jest bardzo ważne, żeby nie na ostatni moment to robić. Wszystko jest możliwe, ale też my, znaczy Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pewne zastrzeżenia, zgłosi pewne zastrzeżenia co do granic prowadzenia tej działalności gospodarczej, więc tak, żeby jakby wilk był syty i owca cała.
Do mnie zadzwonił dziś zresztą pewien przedsiębiorca branży paliwowej, który ma tam stację benzynową naprzeciwko lotniska i on mówił, tyle lat mam tu firmę, zatrudniam ludzi, płacę podatki, a wy mi tutaj chcecie pod bokiem wywalić konkurencję.
Jeśli można w tej sprawie, wczoraj, o czym wspomniał pan przewodniczący, dyrektor lotniska na Komisji Infrastruktury, zresztą na Komisji Budżetowej, dość dokładnie i szeroko przedstawia całą historię i chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, powołując się na słowa pana dyrektora Andryszczaka. Pan dyrektor do pierwszego przedsiębiorcy, którego się zwrócił z propozycją, ewentualnie na etapie jeszcze, gdy prace planistyczne trwały, z taką propozycją, czy zechciałby, korzystając z tych terenów lotniska, na tym terenie wybudować, uruchomić kolejną stację paliw, odpowiedział nie, jego to nie interesuje. Powołuję się, jeszcze raz powtarzam, na słowa pana dyrektora Andryszczaka, który wszyscy żeśmy słyszeli na wczorajszych komisjach.
Chodzi też o paliwo lotnicze, musimy o tym pamiętać, że ono jest tutaj jakby takie niezbędne.
Czyli co, wolny rynek.
Oczywiście, no i tak to powinno funkcjonować.
No, zresztą pan przedsiębiorca może zgłaszać uwagi do planu.
Tak, no ma prawo, dlatego tutaj wcale się nie...
Które, jak znam, wszyscy zostaną zrzucone, ale to już...
Że konkurencja zareagowała, no ale myślę, że kierunek jest jeden. Lotnisko ma funkcjonować, ma się utrzymać i ma być Klubą Leśną.
W razie do momentu przyjęcia tego planu chcielibyśmy mieć już jasną sytuację co do uwłaszczenia tego lotniska, czy warunków uwłaszczenia. Nasze stanowisko Prawa i Sprawiedliwości się nie zmieniło. Jesteśmy za tym, żeby zniechęcić Aeroklub Polski do uwłaszczenia. I to jest ważny element,
chodzi o opłatę, którą będą musieli zapłacić.
Tak. I ja muszę dopowiedzieć, skoro tu pan przewodniczący Szczot mówił o tych próbach zniechęcenia. Szanujmy prawo. Lotnisko Aeroklub, tak, bo poprawnie, ale Aeroklub Polski w odpowiednim terminie, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o gruntach i tak dalej, wystąpił stosownym wnioskiem.
Ma prawo.
Ma pełne prawo, zachował pewne procedury i jeżeli miasto nie dojdzie do porozumienia co do warunków, bo możemy tylko dyskutować o warunkach, a nie czy w ogóle uwłaszczyć, tylko o warunkach,
musimy
czyli
kończyć,
krótko mówiąc o pieniądzach, jeżeli miasto z aeroklubem nie dojdzie do porozumienia, tą decyzję podejmie sąd.
Zaczekamy z tym zresztą. Dziękuję bardzo. Sesja, przypominam państwu, o godzinie 12. Ja dziękuję moim gościom, pan Sławomir Szczot, pan Wojciech Rejewski i pan Tadeusz Pawlaczyk. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję.